Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu.
Dobry panie redaktor, witam państwa.
Panie profesorze, niebawem rozpocznie się konferencja poświęcona rozwojowi psychicznemu dzieci i młodzieży. Prelegentami będą lekarze i pedagodzy, bo zarówno jedni i drudzy mogą wspierać rozwój dzieci i zapobiegać kryzysom emocjonalnym. Stąd moje pytanie, w jakiej kondycji psychicznej są dziś polskie dzieci, także w kontekście minionej pandemii?
Wiemy, że te sygnały, które płyną do nas wszystkich, statystyki wyglądają niezwykle niepokojąco. Rośnie liczba samobójstw, rośnie liczba prób samobójczych wśród dzieci i na pewno to jest bardzo, bardzo poważny sygnał. Wiemy również, że mamy przepełnione oddziały psychiatryczne. Mamy wiele dzieci, które wymagają bardzo specjalistycznej pomocy już lekarskiej, psychiatrycznej. Co oczywiście również świadczy o tym, że jest wiele dzieci, które wymaga wsparcia, może już nie aż tak specjalistycznego, czy nie są w tak dramatycznym stanie, ale na pewno o kondycji psychologicznej naszych dzieci musimy bardzo poważnie pomyśleć i musimy o tą kondycję zadbać. Ja myślę, że ta konferencja to jest bardzo ważne wydarzenie i konstrukcja tej konferencji, to, że jej organizatorem jest pomorski kurator oświaty razem z pomorskim państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym i że współorganizatorem jest tu również uczelnia, to pokazuje, że to jest problem, bym powiedział, taki bardzo szeroki społeczny, że to nie tylko jest problem medyczny, ale to jest problem, o który musimy zadbać również w tym podstawowym środowisku dziecka, jakim jest dom rodzinny, szkoła i tutaj te działania, o których będzie mowa na konferencji, które należy podjąć, muszą być wielotorowe.
Wiem, że podczas konferencji będzie również mowa o higienie cyfrowej, bo coraz częściej mówi się, że negatywny wpływ na dzieci ma niekontrolowany dostęp do sieci. Ja tylko powiem, gdy przypomnę, bo co można znaleźć w sieci, na przykład porady dotyczące samookaleczeń, organizowane są na przykład zawody, kto się lepiej potnie, porady dla anorektyczek, jak się głodzić, żeby rodzice się nie dowiedzieli. Panie profesorze, czy to demonizowanie internetu, czy faktycznie taki niekontrolowany dostęp do sieci może nasilać u dzieci te tendencje autodestrukcyjne?
Myślę, że internet na pewno jest jednym z wielu elementów, który wymaga zadbania i zaopiekowania i takiej pewnej kontroli dostępu dziecka. Myślę, że my musimy zadbać o samokontrolowanie internetu na pewno nie będzie wystarczające. Mhm. Musimy zadbać o to, żeby dziecko miało szerokie zainteresowania, żeby właśnie nie tylko interesowało się tym, co jest w sieci. Musimy zadbać o to, co tak nazywamy szeroko edukacją zdrowotną i to od najmłodszych lat, już od przedszkola. Bardzo ważne jest też to wsparcie dla rodziny jako takiej. Również bardzo ważne są relacje, jakie są w szkole między uczniami, a nauczycielami. Myślę, że tych problemów jest bardzo wiele. Na pewno pandemia, którą żeśmy przeszli, te bardzo trudne 2 lata, również nie sprzyjały kondycji psychologicznej nas wszystkich, a naszych dzieci w szczególności. Także na pewno internet jest potencjalnym źródłem niebezpieczeństw dla dzieci i powinien być dostęp do internetu pod pewnym nadzorem rodzicielskim. Natomiast z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że internet jest dzisiaj, no można powiedzieć, prawie równoległym światem. I nie możemy dzieci izolować całkowicie od internetu, ponieważ to jest nasza rzeczywistość, w której później żyjemy, pracujemy, funkcjonujemy, dzięki której się komunikujemy. Musimy uczyć dzieci, młodzież prawidłowego, zdrowego, pozytywnego korzystania z internetu.
Panie profesorze, a czy mamy wystarczającą liczbę lekarzy, psychiatrów, psychologów, jak pan uważa? Bo proszę bardzo.
Niestety dzisiaj jednym z podstawowych problemów są niedobory kadrowe, w szczególności w obszarze psychiatrii dziecięcej, ale również brakuje psychologów. Tutaj wiemy, że wiele oddziałów psychiatrycznych nie jest w stanie funkcjonować z powodu braku lekarzy specjalistów. Podejmowane są kroki, żeby specjalizować większą liczbę psychiatrów dziecięcych. Rzeczywiście coraz więcej młodych ludzi wybiera ten kierunek specjalizowania się. Musimy jeszcze również zadbać o to, żeby stworzyć tym osobom takie warunki pracy w sektorze publicznym, żeby te osoby później chciały wykonywać swoją specjalizację, w szczególności w sektorze publicznym. Bo to, co dzisiaj obserwujemy, to jest również duży odpływ specjalistów do sektora prywatnego. A przecież nie każdego stać na usługi medyczne płatne w obszarze prywatnym. A w szczególności dzieci tutaj powinny być zabezpieczone, zwłaszcza w tym obszarze publicznym.
A tym bardziej, że takie terapie czasem trwają latami. Panie profesorze, Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do konsultacji projekt rozporządzenia określającego limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na przyszły rok akademicki. I czy na gdańskiej uczelni planowane jest również zwiększenie limitu przyjęć? To na pewno.
My już od wielu lat.
Proszę.
My już od kilku lat zwiększamy limity przyjęć na kierunek lekarski, w szczególności na kierunek lekarski prowadzony w języku polskim. I prawdopodobnie w tym roku również zwiększymy limit przyjmowanych studentów na pierwszy rok kierunku lekarskiego, redukując liczbę studentów przyjmowanych na kierunek anglojęzyczny.
Zmieniamy temat. Jest pan lekarzem kardiologiem i w związku z tym chciałam się dowiedzieć, jak wygląda dziś sytuacja pacjentów kardiologicznych, bo przecież w trakcie pandemii wielu z nich nie korzystało z właściwej pomocy lekarza, kardiologa. Było też mniej zabiegów planowanych. Mowa była również o tym. To wzbudzało też duże emocje, że w związku z tym była też większa liczba zgonów. Czy ta sytuacja się już unormowała?
To, co obserwujemy w tej chwili, to jest bardzo duży napływ pacjentów rzeczywiście z zaawansowanymi stanami kardiologicznymi, w szczególności do oddziału ratunkowego chociażby naszego szpitala, Centrum Uniwersyteckiego. To świadczy o tym, że rzeczywiście ta opieka ze strony nie tylko specjalistycznej opieki zdrowotnej, ale również i myślę przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej w okresie pandemii była zdecydowanie niewystarczająca. Myślę, że zbieramy poniekąd żniwo teleporad i ograniczonego dostępu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Wiele schorzeń nie było rozpoznanych odpowiednio wcześniej, nie było odpowiednio wcześnie leczonych, co skutkuje dzisiaj większym stopniem zaawansowania. Myślę, że stopniowo będziemy tutaj, sytuacja będzie ulegać poprawie, bo oczywiście mamy rosnące i duże możliwości pomocy pacjentom kardiologicznym w naszym województwie i wszyscy pacjenci, którzy do nas trafiają, są odpowiednio diagnozowani i leczeni i zaopiekowani. Także tutaj dostęp, myślę, w tej chwili jest dość szeroki do wszelkiego rodzaju pomocy. Także mimo wszystko patrzę z dużym optymizmem w przyszłość.
No to w takim razie jak dbać o to serce, żeby w przyszłości na przykład nie próbować się do pana dostać
jako pacjent? To jest bardzo ściśle związane, bym powiedział, właśnie chociażby z tą dzisiejszą konferencją. Tak? My musimy od najmłodszych lat myśleć o edukacji zdrowotnej i wdrażać zdrowy styl życia, które obejmuje nie tylko dbanie właśnie o ciało, tak, czyli to zdrowie fizyczne, ale również o zdrowie psychiczne od najmłodszych lat. Dlatego myślę, że między innymi taka konferencja jak dzisiejsza, gdzie spotykają się na jednej sali lekarze, nauczyciele, specjaliści zdrowia publicznego, politycy, decydenci, to jest bardzo ważne wydarzenie, gdzie właśnie rozmawia się o tym, o tej profilaktyce, o tym zdrowym stylu życia, o tym, jak to wdrażać, żeby to było po prostu nawykiem, codziennością naszego społeczeństwa, jak tego uczyć już od przedszkola. Od przedszkola poprzez szkołę podstawową, średnią i tak, żebyśmy w pewien sposób kształtowali pokolenie, które będzie prowadziło zdrowy styl życia. Bo oczywiście lepiej jest zapobiegać niż leczyć. I to jest stara prawda, która cały czas jest aktualna.
Czyli wspomagać dobre samopoczucie dziecka i wiarę w siebie. Panie profesorze, trudno uciec od kolejnego pytania, a mianowicie zapytam o Ukraińców, bo Ukraina to jeden ze słabiej wyszczepionych krajów w Europie. Czy w związku z tym, bo takie gdzieś tam w internecie krążą informacje, że mogą się pojawić choroby u nas w Polsce, z którymi dawno już się uporaliśmy, na przykład odra, gruźlica, polio i czy system zdrowia powinien przygotować na takie zagrożenie?
Ja myślę, że już są podejmowane właściwe działania, chociażby zaoferowanie osobom, które trafiły do nas z Ukrainy, szczepień ochronnych, które są prowadzone w Polsce, ponieważ szczepienia w Polsce są prowadzone w znacznie szerszym zakresie niż one są prowadzone na Ukrainie. Dlatego każdy, kto trafia do Polski, może się zaszczepić i to jest właściwa droga, ponieważ jest to właśnie zapobieganie. Natomiast jeżeli pojawią się choroby zakaźne, no będziemy musieli stawić im czoła. Dobrze, że myślimy o tym, że jesteśmy do tego przygotowani. Ja myślę, że tutaj również możemy być w miarę spokojni, że system ochrony zdrowia powinien sobie z tym poradzić. Powiem tak, to co dzieje się teraz, to bardzo wielu osób narodowości ukraińskiej trafia do naszych ośrodków zdrowia, szpitali. To są osoby często potrzebujące doraźnej pomocy lekarskiej czy leczenia chorób przewlekłych, na które cierpiały na Ukrainie i leczyły się na Ukrainie. Czasami nie mogły uzyskać właściwej pomocy. W naszym szpitalu dokonano już kilku transplantacji narządowych u osób, które są uchodźcami z Ukrainy. I myślę, że to jest bardzo ważne, że w naszym kraju możemy zaoferować również tego typu wsparcie dla Ukraińców, którzy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji.
Panie profesorze, to jeszcze zapytam o małpią ospę, bo w Polsce wykryto już przypadek małpiej ospy i pojawiają się też informacje, że Polacy byli przecież szczepieni na ospę prawdziwą, a to szczepienie jednocześnie zapobiega zachorowaniu na małpią ospę, ale do 80 roku bodajże były tylko te szczepienia prowadzone.
Tak.
No i jak wygląda sytuacja obecnie? Czy mamy powody, by się obawiać?
Ja myślę, że powinniśmy tutaj bardzo wnikliwie obserwować rozwój sytuacji. Wydaje się, że to jest choroba, która nie ma tak dużego potencjału zakaźności i szerokiego rozprzestrzeniania się, jak w przypadku wirusa COVID, z którym mieliśmy do czynienia do niedawna. Wiemy, że mamy pierwsze zachorowanie w Polsce. Na razie to nie jest choroba, która rozprzestrzeniałaby się w jakiś bardzo masowy sposób w innych krajach. Myślę, że środki, które zostały podjęte, czyli przygotowanie systemu, przepisy dotyczące kwarantanny, hospitalizacji osób, u których zostanie rozpoznana małpia ospa, to są na chwilę obecną wystarczające środki ostrożności. Rzeczywiście możemy liczyć na pewną ochronę w jakim stopniu ze strony szczepienia u osób, które były zaszczepione przeciwko ospie prawdziwej. My tak naprawdę nie wiemy bardzo wiele na temat tej choroby, ale istnieją doniesienia, które mówią, że osoby zaszczepione albo są odporne, albo przechodzą prawdopodobnie łagodniej ospę małpią. No, ja myślę, że nie powinniśmy na pewno wpadać w panikę. To nie powinien być problem na pewno o skali pandemii COVID, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję, ale chciałam się jeszcze dopytać. Lek bez recepty od kardiologa, uśmiech?
Uśmiech, dużo ruchu, zdrowa, lekka dieta, dużo warzyw, dużo owoców. Lato, które jest przed nami, sprzyja zdrowemu stylowi życia, do którego wszystkich Państwa naprawdę gorąco zachęcam. Na pewno to wpłynie pozytywnie zarówno na nasze zdrowie fizyczne, jak i samopoczucie psychiczne. Także miłego dnia.
Tym pozytywnym akcentem.
I udanego lata, udanych wakacji.
Kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani redaktor.